Mówiłem wczoraj, że istnieje współpraca między poszczególnymi darami Ducha Świętego, że one działają jakby parami. Dar mądrości działa, współpracuje w sposób szczególny z darem rozumu i że będziemy iść tak piętrami coraz bliżej, aż do końca świecznika. Przypomnę, że dar mądrości chce uchylić w naszym życiu cierpienia, które płyną z naszej ludzkiej mądrości. Jeżeli człowiek pójdzie za ludzką mądrością, czy w swoim życiu osobistym, czy narodowym, czy jakiejś społeczności, to niechybnie w końcu przyjdzie cierpienie. Dlatego też Bóg, przychodząc na ten świat, mówi: oczekuję od ciebie wiary, wyjdź z religii, a więc szukania Boga i kontaktu z Bogiem, żeby ci błogosławił, udzielał wszechmocy. Nie tylko szukaj Boga, ale skoro Bóg przychodzi na ten świat, to przychodzi po to, żeby ciebie szukać, nas wszystkich szukać. I wiara polega na tym, że ja się staję glebą dla ziarna. W ziarnie przychodzi i plan Boga, Ojca, który wie, jak mnie stworzył i do czego mnie stworzył. Co złożył w akcie stwórczym w każdej ludzkiej istocie, a stworzył coś niepowtarzalnego. I jak ja idę w Jego plan, to On uruchamia swoją wszechmoc. To jest w każdym ziarnie. Niestety zawsze jest tak, że ludzie, szatan to sprawia, że od wiary idą do religii i wchodzą w cierpienie. Każda odnowa, którą inauguruje Pan Bóg, polega na tym, żebyśmy z religii wyszli do wiary, żebyśmy wiedzieli, że Bóg swojej wszechmocy udziela wtedy, kiedy my wchodzimy w Jego plan, w Jego zamysł. Żebyśmy wchodzili w Jego plan, w Jego zamysł, w tym celu dał nam Księgi Święte. Gdyby nie było grzechu pierworodnego, Pismo Święte byłoby niepotrzebne, bo byśmy w głębinach naszego ducha rozmawiali z naszym Ojcem. Pismo Święte, moi mili, to są takie protezy, jak ktoś ząbki stracił. Takie protezy do przeżywania historii. Jakoś się składa, że na mnie wymuszano, moi przyjaciele wymuszali na mnie robienie mi protez, ale nie mogłem zaakceptować tego. W związku z tym wolę być bezzębny niż mieć protezy. No niepotrzebnie to mówię, ale to przecież można to wyrzucić. Pismo Święte jest to proteza dla naszej duszy, żebyśmy mogli się kontaktować z Bogiem. To jest naprawianie kalectwa, że nie mamy więzi. Z darem mądrości współpracuje dar rozumu. Byłoby dobrze, żebyście się nauczyli charakteryzować każdy z darów jednym słowem. I tak, jak słyszycie dar mądrości, to od razu niech się pojawia słowo balast. Uwolnić życie od balastu. Od ciężaru niepotrzebnego. Od takiego gardła. A jak słyszycie słowo dar rozumu, to musi przyjść słowo emocje. Emocje. Świat jest pogrążony w ogromnych emocjach. Narody pogrążone w emocjach. Partie polityczne pogrążone w ogromnych emocjach. W nas się rodzą emocje, jeżeli się coś nie tak dzieje, jeżeli poczujemy się zranieni. Emocje. Podejrzewam, że emocje są raczej związane ze sferą woli ludzkiej, która jest wolą dobra. Ale szatan, anioł stał się szatanem, bo też wydawało mu się, że będzie lepiej, jak sam weźmie swoje istnienie, swoje ręce. Dar rozumu emocje. Dar rozumu, jak wam onego czasu mówiłem, jest to wyjątkowo boski dar. Wyjątkowo boski. Dlaczego? Bo rozumu każdy z nas ma w nadmiarze. Nie wolno nigdy na imieniny życzyć, tylko komuś życzyć rozumu. Możemy życzyć wszystkiego. Żebyś nie musiał drugi raz chodzić do pokoju. Wszystkiego można. Byle nie rozumu. Tego każdy z nas ma w sposób wystarczający, ba w nadmiarze. I może pouczać wszystkich, łącznie z Panem Bogiem. No jakżeż do tej pełni rozumu coś dodać. Istnieje wspólny mianownik między darem mądrości i darem rozumu. Przeczytam teraz tę przypowieść o darze rozumu i założycie, że istnieje taki wspólny mianownik. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali do naczyń, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu, tak jest. On rzekł do nich, dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Wspólny mianownik jest ten. Słowo Boże, w darze mądrości porównane do ziarna, a w darze rozumu porównane do sieci. Natomiast morze to jest obraz i symbol świata emocji. Morze to jest symbol i obraz świata emocji. Morze jest symbolem chaosu, przeciwieństwem kosmosu, lądu, gdzie panuje ład. Morze to jest potęga. To jest ogromny żywioł, nie do opanowania. W symbolice biblijnej morze jest symbolem miejsca zamieszkania demonów. Przypominam, jak w Ewangelii Marka Jezus uwalnia jednego człowieka, w którym był legion. Najpierw prosiły, żeby mogły pójść w świnie i ogromne stado świń runęło do jeziora. Dlatego też w Apokalipsie świętego Jana Apostoła, kiedy jest mowa o zbawieniu, o końcu świata, w rozdziale 21 tak czytamy: i ujrzałem niebo nowe, ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. Świata demonów w nowej rzeczywistości już nie będzie. Na razie jesteśmy zanurzeni w świat, w którym jest i Bóg, i świat demonów. W związku z tym trzeba się dać złowić Panu Jezusowi w sieci, żeby nas z tego morza, tego świata wydobył. Świat niedobrych emocji. Co stanowi sedno świata demonów i zła? To jest pycha. A księga Syracydesa mówi, że pycha jest niereformowalna. Pysze jest bardzo trudno przyznać się do błędu. Co widzimy nieraz u różnych narodów, nasi bracia ze wschodu nie mogą się przyznać do swojej zbrodni. Nie, no nie, nie da rady. Nie da rady. Róbcie co chcecie, ale my się nie przyznamy. Bardzo trudno się przyznać. Sieć. Księgi święte są porównane do sieci rzuconej w morze. W świat, w którym my żyjemy, mamy się dać złowić w sieci. Jak otworzymy Ewangelię Łukasza, na rozdziale 5 moment powołania pierwszych apostołów na uczniów, żeby się uczyli Boga przy Jezusie. Rozdział 5 Ewangelia Mateusza. Mowa jest tam o tym, że ludzie bardzo się cisnęli do Jezusa, każdy chciał Go dotknąć, w związku z tym przemawianie było niemożliwe. Jezus, widząc dwie łodzie na brzegu jeziora, poszedł i poprosił Szymona, Piotra, żeby odbił nieco od brzegu i z łodzi przemawiał do tłumu. Przemawiał bardzo, bardzo długo. Kiedy już słońce doskwierało, powiedział Piotrowi: wypłyń na głębie i zarzuć sieci na połów. Piotr miał ochotę, ale nie powiedział: no na Twoje słowo to zrobię, ale to jest absurd. Bo teraz, kiedy słońce jest tak wysoko, to ryby właśnie chowają się w głębinach. No i złowili w momencie, kiedy rzucili te sieci w jezioro, taką masę ryb, że sieci się zaczęły rwać, więc skinęli nas współpracowników i jakoś tam doholowali te ryby. Jest to czyn proroczy. Jest to czyn proroczy, że Jezus Chrystus, kierując się darem rozumu, pod koniec swej publicznej działalności rzuci sieć swej nauki, swoich czynów na głębie prawdy o człowieku i o Bogu w krzyżu, na głębie prawdy o człowieku. Nie gniewał się na swoich prześladowców, bo znał głębie ludzkich wnętrz, że one są w mocy demona. I jak w dzisiejszej modlitwie w kolekcie było powiedziane, szedł na głębie, gdzie już świat demonów urzęduje we wnętrzach ludzkich. Umarł po to, żeby powiedzieć tylko: ja nie jestem bałwochwalcą mego obecnego życia. Ja się nie boję, bo życiem jest Ojciec, Jego miłość. Nie boję się umierania, bo jako ziarno rzucone w śmierć, w glebę, wydam plon stokrotny, rzucony na głębie prawdy o tej rzeczywistości, dlaczego ten świat jest takim chaosem, że jednak świat od grzechu pierwszego został wydany w moc złych sił. A my tylko walczymy, poruszamy się w świecie naskórkowym, tak na powierzchni. Rzuć sieci na połów. Zmartwychwstając dał nam swego ducha, dał księgi. Wszystkie Ewangelie były pisane po zmartwychwstaniu. Tylko te księgi to są sieci, które mogą was wyłowić z chaosu, z morza, w którym ludzie toną. A po zmartwychwstaniu mowa jest o tym w Ewangelii świętego Jana w rozdziale 21. Jezus, jak wiemy, po zmartwychwstaniu odesłał apostołów do Galilei na 40 dni z dwóch racji. I dlatego, że Jerozolima była niebezpieczna, i z drugiej racji, żeby odesłani do Galilei w świetle krzyża i zmartwychwstania na nowo wszystko przemyśleli, że przez 3 lata nie rozumieli Jezusa Chrystusa. Kochali Go, ale Go nie rozumieli. I że to jest cecha po dziś dzień Pana chrześcijan. Kochają Jezusa, idą za Nim, ale Go nie rozumieją. Przykre stwierdzenie, ale prawdziwe. I znowu mają nieudany połów, nieudaną noc, tak jak za pierwszym razem. O świcie ktoś, jakaś sylwetka ludzka, krzyczy do nich: dzieci, czy macie co do jedzenia? Bo ludzie wychodzili i kupowali od razu od rybaków. Myśleli, że to jest jakiś mieszkaniec. Powiedzieli: niestety, nic nie mamy. To rzućcie sieć po prawej stronie. I rzucili. I ile ryb było? 153. Kiedyś to się mówiło, że te sieci są porównane do 3 części różańca. 3 i 3 części. Ale teraz Jan Paweł II dodał 4. Już to nie pasuje. Starożeńcem możemy wyławiać. No i Jan pierwszy do Piotra mówi: słuchaj, przywdział zwierzchnią szatę i jako, że był krępy, umiał pływać, popłynął. Nie miał, nie namyślał się, kiedy my tam łodzią dobijemy, ciągnąc za sobą tę ogromną ilość. Znowu Jezus zmartwychwstały powiedział, że moje słowo, że i za pierwszym razem, i za drugim razem Jezus nie wyłowił ryb, tylko Jezus wyłowił garstkę apostołów z morza Izraela, który zupełnie czego innego oczekuje po Mesjaszu. I tym razem znowu Jezus przychodzi i powtarza tę scenę. Nie tyle ryby, ryby są znakiem, ale ja was zmartwychwstałych chcę wyłowić tą siecią już miłości z krzyża i zmartwychwstania. Pięćdziesiątnicy. No, oczywiście wiemy z dalszego ciągu, że udziela Piotrowi rozgrzeszenia, trzykrotnego zaparcia się, przypominając mu, że podczas ostatniej wieczerzy powiadam, Jezus mówi, że wszyscy uciekniecie. Gdyby oni, to ja. Tymczasem tylko on się zaparł. I trzeba było dużo pokory, żeby dźwigać całe życie to poczucie. Żyjemy w świecie emocji, złych emocji, pychy, dobrego mniemania o sobie i musimy być wyłowieni siecią miłości z krzyża, ale już krzyża chwalebnego. Mówiąc to, coś powiedziałem, a jeszcze najważniejsze rzeczy nie powiedziałem. Mianowicie, ta przypowieść mówi, że istnieją dwie fazy sądu ostatecznego. Dlaczego Jezus powołuje według Ewangelii Łukasza apostołów poprzez ten cudowny połów ryb? Jezus nam chce powiedzieć, gdy Bóg stał się człowiekiem, to prawda ostateczna o człowieku, o świecie, o narodach przyszła na ten świat. Rozpoczął się sąd ostateczny z moim przyjściem. I ja będę was wyławiał z chaosu. I po krzyżu, po zmartwychwstaniu, Chrystus zmartwychwstały mówi: ja was teraz napełnię moim duchem i będę kontynuował sąd. Pierwsza faza sądu ostatecznego, wyławiania ludzi z morza zła, to jest krzyż i zmartwychwstanie. A pięćdziesiątnica to uwewnętrznienie. Ja się w was z krzyżem chwalebnym uobecnię, w was zamieszkam i wy będziecie musieli rzucać sieci. Tą siecią będzie moja miłość krzyża, krzyża chwalebnego, i będziecie wyławiać z morza tego świata ludzi dobrej woli. I ta przypowieść o darze rozumu cały czas ma wzmiankę o sądzie, o wyławianiu z chaosu, z morza tego świata ryb dobrych i złych. To znaczy, że w Kościele będą ludzie i dobrzy, i źli, zbawieni i niestety wejdą do Kościoła czysto fizycznie, ale będą należeli duchowo do świata demonów. Dobre ryby są jadalne, a my w życiu spotykamy ludzi toksycznych, my mówimy, toksycznych, niejadalnych. Sąd ostateczny już się odbył, ta przypowieść mówi, i teraz trwa druga faza sądu ostatecznego. Ja was osądziłem wszystkich sądem miłości i miłosierdzia, a teraz druga faza polega na tym, że wy sami siebie sądzicie. Sami siebie sądzicie. Wszystko zależy od tego, czy ja się w was dzięki zmartwychwstaniu uobecnię i w was na nowo będę sądził świat. Ja w was. Chyba, że wy mnie wyręczycie, przesłonicie mój sąd i zaczniecie po ludzku sądzić. No widzisz, ja tu jestem wspaniały człowiek, a ty jesteś taki owaki. To nam się dość często zdarza. I Jezus ostrzega, jaką miarą mierzysz, sądzisz taką, ja ciebie osądzę. Czyli my na sąd ostateczny pójdziemy z taką miarą. Ojcze, taką miarę stosowałem. I taką dyscyplinkę na siebie przyniesiemy i mu oddamy. Dyscyplinkę na siebie. Jeden przyniesie maleńką, drugi przyniesie dużą dyscyplinę, aż się zniszczy na pewne części ciała. Sąd ostateczny ma dwie fazy. I jego sąd nad nami i my teraz sami siebie sądzimy, nie korzystając z miłości z krzyża, że mamy, że to Jezus Chrystus w nas chce sądzić świat. Zatem dar rozumu mówi, jest katechezą o sądzie ostatecznym. Jeżeli masz rozum, nie kierujesz się emocjami, bo jak się kierujemy emocjami, to sami innych sądzimy. A jak panuje w nas dar rozumu, to Jezus nas wszystkich sądzi sądem miłości, miłosierdzia. Jak dar, przez dar rozumu Jezus chce nam oszczędzić cierpień tutaj, na tej ziemi, tak przez dar rozumu Jezus nam chce oszczędzić życia po tamtej stronie na wieki, poza Ojcem. W gruncie rzeczy to byłoby tyle z mąsu, z darem rozumu, z tym kłopotliwym darem, którego mamy w nadmiarze. Przedłużenie katechezy o darze rozumu zaczyna się od uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy. Jezus przez wjazd uroczysty do Jerozolimy przyznaje się, wyznaje publicznie, że tak, ja jestem Mesjaszem. Pozwala się obwołać królem, ponieważ już był wyrok śmierci na niego w Sanhedrynie gotowy i tylko była sprawa, żeby wymóc na Rzymianach na Piłacie wykonanie wyroku. I Jezus musiał w sobie mieć dar rozumu, czyli panować nad emocjami jako człowiek, nad tym lękiem, który go ogarniał, o którym nam mówi cierpienie Jezusa w Getsemanii, kiedy zobaczył nie tylko morze zła, ale przede wszystkim zobaczył, ilu ludzi nie skorzysta. Ale też, jak wiemy z lektury Marii Waldorty, że anioł na pocieszenie przyniósł listę wszystkich chrześcijan od początku do końca świata, którzy przyjmą krzyż, współudział w jego krzyżu i będą mu pomagać swoim życiem sądzić świat sądem miłości i miłosierdzia. Po uroczystym wjeździe Jezusa do Jerozolimy Jezus zaczyna od czystek świątyni, jak pamiętamy, narodu Rejwachu. Po co? A po to, żeby właściciele tych różnych interesów, a byli to arcykapłani, czyli w piśmie sama elita, żeby przyszli wściekli i żeby wreszcie słuchali go. Jezus w przypowieściach, które wygłasza, robi im rachunek sumienia. Chce ich wydobyć sieciami tych przypowieści z morza demona niezrozumienia. Na nic się to zdało, na nic się to zdało. Ale nam wszystkim daje informację katechezie o zamknięciu sądu ostatecznego. Bo to, na co świat czeka, to na zamknięcie, koniec. Każdy będzie miał na wieki to, co wybrał. I nam przypomina pięta Achillesa chrześcijan. Cokolwiek drugiemuście uczynili, toście mnie uczynili. Czegoście drugiemu nie uczynili. Pięta Achillesa. Bo jakże łatwo Pana Jezusa kochać, Boga kochać, a jak trudno jest bliźniego kochać. Nie tyle wtedy, kiedy on cuchnie, bo się w ogóle nie myje, nie ma szans na umycie się, ale kiedy to jest tam ogon diabelski i to się czuje. Dlatego Jezus mówi nawet w takich, bo ja wcieliłem się nie tylko w cieśle z Nazaretu, ja się wcieliłem w człowieka, w naturę ludzką. Ja w nim jestem w dalszym ciągu ukrzyżowany. Powiedzmy, w nas Jezus już jest mniej cierpi, bo tak bardzo nie grzeszymy. Ale w innych cierpi duchowo-mistycznie. To przypominają w związku z koronką do miłosierdzia Bożego. I mamy służyć bezinteresownie, czy ten człowiek zasługuje, czy nie zasługuje. Czy należy do Boga, czy nie należy do Boga. Łatwo to mówić. Łatwo to mówić. Wspólnym mianownikiem daru rozumu i mądrości jest Słowo Boże. Tam ziarno, tutaj sieci. A pod koniec Ewangelii Jana po 7 znakach. Ewangelia Jana, setnym Ewangelii Jana jest sąd nad światem. Sąd nad światem. W 7 znakach. Jezus tak mówi. Nie, święty Jan tak. Chociaż uczynił on przed nimi tak wielkie znaki, mówi to po wyprowadzeniu Łazarza z grobu. Nie uwierzyli w niego, aby spełniło się słowo proroka Izajasza, który rzekł: Panie, któż uwierzył naszemu głosowi? A ramię Pańskie komu zostało objawione? Dlatego nie mogli uwierzyć, ponieważ znów rzekł Izajasz: zaślepił ich oczy i twardym uczynił serca, żeby nie widzieli oczyma oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Ten tekst, tak na oko to tak mówi, że Bóg tak chciał. Tymczasem jest to pełna bólu ironia, pełna goryczy ironia, która mówi, że wszelkie dobro, które Jezus czynił, świadczył, Jego wrogów czyniło gorszymi, ponieważ tam byli zacementowani pychą. Tak powiedział Izajasz, ponieważ ujrzał chwałę Jego i oni mówią. Okazuje się, że również Izajasz, który wyśpiewał 4 pieśni o cierpiącym cudze Jahwe, dostąpił łaski wizji Jezusa Chrystusa. Ujrzał Jego chwałę w zmartwychwstanie i oni mówią. Niemniej jednak spośród przywódców wielu w Niego wierzyło i z obawy przed faryzeuszami nie przyznawali się, aby ich nie wykluczono z synagogi. Bardziej bowiem umiłowali chwałę ludzką, aniżeli chwałę Bożą. Jezus zaś tak wołał: ten, kto we mnie wierzy, wierzy nie we mnie, ale w Tego, który mnie posłał. Innego Boga nie ma, jak ten, który przyszedł i objawił się w Jezusie. Kto mnie widzi, widzi Tego, który mnie posłał. Ja przyszedłem na świat, aby jako światło, aby każdy, kto we mnie wierzy, nie pozostawał w ciemności. A jeżeli ktoś posłyszy słowa moje, ale ich nie zachowa, to ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem po to, aby świat sądzić, ale by świat zbawić. To gardzi mną, nie przyjmuje słów moich. Ten ma swego sędziego. I uważajcie, słowo, które powiedziałem, ono to będzie sądzić w dniu ostatecznym. Dlatego mówiłem, że na czym polega czyściec? Na studium Pisma Świętego. Na studium Pisma Świętego. No może szybciej ten egzamin zdamy po śmierci. I trzeba będzie przeczytać te nudne księgi. Cześć. Panie, już jakoś to zmogłem, święty Lipsa. Nie mógł bowiem sam od siebie, ale ten, nie mogłem bowiem sam od siebie, ale ten, który mnie posłał Ojciec, on mi nakazał, co mam powiedzieć i oznajmić. A wiem, że przykazanie Jego jest życiem wiecznym. To, co mówię, mówię tak, jak mi Ojciec polecił. Dlaczego jako trzeci segment jest dodana druga księga machabejska? Bo okazuje się, że Antioch Epifanes IV, człowiek o wyjątkowej pysze, który powodował morze zła, chciał w tym morzu prześladować, utopić wiarę w Boga prawdziwego w Izraelu. Że to było narzędzie Boże, że on przeprowadzał sąd nad Izraelem, bo Izrael już się zastanawiał, czy się nie przyłączyć do tego ogólnego entuzjazmu po różnych zwycięstwach Aleksandra Wielkiego, nie pójść za kulturą grecką, czy też zostać wiernym Bogu Jahwe. I że te wojny machabejskie były dopuszczone przez opatrzność Bożą, żeby Żydzi się otrząsnęli i wybrali. I nam są dawane różne takie ciężkie sytuacje, które po ludzku nie sposób udźwignąć, żebyśmy wybrali krzyż chwalebny. Jako dowód na to posłuchajcie tekstu, który wypowiedział sam autor II Księgi Chłańskiej. Proszę więc tych, którzy będą czytali tę księgę, a nie wpadli w przygnębienie z powodu tego, co trzeba będzie znieść, żeby raczej na to zwrócili uwagę, że prześladowania były nie po to, aby zniszczyć, ale aby wychować nasz naród, żeby wybrał Jahwe. Znakiem Bogu wielkiego dobrodziejstwa jest to, iż grzesznicy nie są pozostawieni w spokoju przez długi czas, ale że zaraz dosięga ich kara. Jak już tak Pan był bliżej takiego, to wtedy przychodzi właśnie, przychodzą te kłopoty ze. No, to jest druga księga machabejska, rozdział 6, od wiersza 12 do 17. Dalej autor mówi: więc nigdy nie cofa on swego miłosierdzia, choć wychowuje nas przez prześladowania. Do tego nawiąże święty Jan Apostoł w pierwszej części Apokalipsy. Jak się okazało, jak przejdziemy do końca ten świecznik, to będziemy musieli wrócić do tego, co było na ostatniej szkole biblijnej, Kręgniku Górnym i Świętej Lipce powtórzone. Czyli do siedmiu listów, do siedmiu kościołów, w zderzeniu z siedmioma przypowieściami. Bo to są rzeczy stworzone dla siebie. Siedem listów do siedmiu kościołów to są te siedem przypowieści. To jest siedem przypowieści o chorobie w gminach chrześcijańskich, o chorobach. A dary Ducha Świętego, przypowieści o darach, to będzie lekarstwo. Także może na pięćdziesiątnicę skończymy to wszystko. A wtedy potrwamy, może coś tam kapnie na nas.